Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież przypomina o podstawach działalności misyjnej we współczesnym świecie. Jej skuteczność zależy od Ducha Świętego, a nie od ludzkich strategii.
Sport ma być mostem, powiedział Franciszek, przyjmując w Watykanie przedstawicieli stowarzyszeń sportowych.
Chrześcijanie w Ziemi Świętej liczą na napływ rodzin i pielgrzymów indywidualnych. To oni jako pierwsi otrzymają pozwolenie na przyjazd do Izraela.
21 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty przypomina, że skuteczność głoszenia Ewangelii zależy od Ducha Świętego, a nie ludzkich strategii czy wręcz kampanii reklamowych. Franciszek pisze o tym w przesłaniu do papieskich dzieł misyjnych, których doroczne spotkanie w Rzymie zostało przełożone z powodu pandemii.
Kilkunastostronnicowe przesłanie można nazwać franciszkową wykładnią fundamentów misji chrześcijańskiej we współczesnym świecie. Papież podkreśla, że jest ona owocem Ducha Świętego, naszego świadectwa i modlitwy, a nie prozelityzmu i wypracowanych przy biurku strategii. Przestrzega papieskie dzieła misyjne, aby nie przekształciły się w kolejną organizację pozarządową, której jedynym celem jest zbieranie pomocowych funduszy. Wśród cech charakterystycznych misji wymienia bezinteresowność, wdzięczność, pokorę głoszenia i pociągającą moc świadectwa. Pisząc o korzeniach dzieł, Franciszek podkreśla, że od początku szły one podwójnym torem modlitwy i miłosierdzia. Przypomina, że nie jest to jakaś alternatywna droga powołania w Kościele, ale rzeczywistość mocno wpisana w codzienne życie wspólnot lokalnych, ściśle związana z Piotrem, zachęca, aby w to dzieło misyjne włączać jak największą rzeszę wiernych.
Należy podążać w tempie osób, które mają inny rytm, lub przynajmniej dążyć do włączenia ich do naszego rytmu. Te słowa papież skierował do grupy lekkoatletów, którzy mieli uczestniczyć dzisiaj w międzynarodowym spotkaniu pod hasłem We Run Together, organizowanych z inicjatywy Atletica Watykana oraz innych stowarzyszeń sportowych.
Wydajecie innym piękno, piękno sportu. To jest bardzo ważne. Zrozumiecie, jak dawać piękno. To bardzo pomaga, ponieważ to, co wy czynicie, nie jest jedynie ćwiczeniem. Nie polega jedynie na szybkości czy grze. Nie. To również jest prawdą, ale chodzi o coś więcej. Chodzi o dawanie innym. I to jest motto stowarzyszenia, które jest bardzo ważne. Wy nie oddzieliliście się od innych. You run together. Wy biegniecie razem, wspólnie.
Następnie Franciszek odniósł się do fragmentu Ewangelii, który opowiada o biegu dwóch uczniów Jezusa do grobu w poranek wielkanocny. Chociaż Jan przybył pierwszy, zaczekał na Piotra. Nie pozostawił go z tyłu. To pokazuje, jak trzeba szanować tempo innych. Trzeba podążać w rytmie najsłabszych.
Mistrzowie olimpijscy mieli biec po raz pierwszy z paraolimpijczykami, ze sportowcami upośledzonymi umysłowo oraz z uchodźcami, migrantami i uwięzionymi, którzy mieliby być także sędziami zawodów, wszyscy razem z równą godnością. Oto konkretne świadectwo tego, czym powinien być sport: mostem łączącym kobiety i mężczyzn różnych religii oraz kultur, promując w ten sposób integrację, przyjaźń, solidarność oraz wychowanie. Chodzi tu o most pokoju.
24 maja, w piątą rocznicę podpisania encykliki Laudato Si, Franciszek miał się udać do tzw. Terra dei Fuochi, ziemi ognisk w pobliżu Neapolu. Przy współpracy lokalnej mafii i skorumpowanych polityków od wielu lat przebiega tam nielegalna utylizacja trujących odpadów. W konsekwencji w regionie tym odnotowuje się wysokie skażenie środowiska i podwyższoną zachorowalność na nowotwory, zwłaszcza u młodych.
Z powodu trwającej jeszcze epidemii papież nie przyjedzie w niedzielę do Terra dei Fuochi. Samo ogłoszenie pielgrzymki, zapowiedź spotkania z ofiarami mafii, wywołało jednak pozytywne poruszenie. Mówi biskup Antonio Di Donna, ordynariusz Acerry w Terra dei Fuochi.
Podjęliśmy wspólne przygotowania z kilkoma diecezjami w regionie Kampania między Neapolem i Kazertą. Wszystko jest związane z utylizacją odpadów. Kampania przez wiele lat była wysypiskiem dla całego kraju. Legalna utylizacja jest bardzo droga i dlatego powierzono to lokalnej mafii, która pozostając w dobrych relacjach z politykami, zajmowała się zakopywaniem toksycznych odpadów z zakładów przemysłowych, które znajdują się w północnych Włoszech. Do tego dochodzi jeszcze skażenie spowodowane toksycznymi ogniskami, które nadal trwają. Jest to poważny problem. Aby sobie z nim poradzić, trzeba uruchomić mechanizmy, które są dość niebezpieczne.
Epidemia koronawirusa przypomniała Kościołowi o jego podstawowym zadaniu, jakim jest głoszenie wiary, słów życia wiecznego, które jako jedyne mogą pomóc światu zmierzyć się z rzeczywistością śmierci. Pisze o tym kardynał Robert Sarach na łamach francuskiego dziennika Le Figaro.
Prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego odnosi się do tego, co działo się w ostatnich tygodniach, kiedy to świat stanął bezbronny wobec grozy śmierci, a domy starców stały się areną dramatycznych wydarzeń. Zarówno bowiem we Francji, jak i we Włoszech masowo i w osamotnieniu umierali ich podopieczni. Zamiast przygotować ich na prawdopodobną śmierć z godnością i w nadziei na życie wieczne, odmówiono im kontaktu z kapłanem i krewnymi, aby za wszelką cenę chronić ich doczesne istnienie.
Zdaniem kardynała Saracha pokazało to, że zarówno państwo, jak i nowoczesne społeczeństwo nie radzą sobie z tajemnicą śmierci. Współczesny człowiek stara się od niej uciec, ignoruje ją, a tymczasem podczas tej epidemii stanęła ona przed nami w pełnej grozie. Kardynał Sarach przypomina, że w obliczu śmierci wszystkie ludzkie słowa okazują się bezradne. Pomóc może jedynie nadzieja na życie wieczne. Któż jednak z ludzi odważy się ją głosić? Tylko słowa objawione nam przez Boga pozwalają wierzyć w życie bez końca i na ich głoszeniu polega dziś główne zadanie Kościoła, pisze szef watykańskiej dykasterii. Zauważa zarazem, że Kościół powinien się zmienić, aby mógł pełnić to zadanie. Nie może się bać szokować i iść pod prąd. Musi pamiętać, że jego jedyną racją bytu jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Kardynał Sarach przewiduje, że współczesny człowiek wyjdzie poraniony z tej epidemii. Będzie szukał pomocy u psychologów, aby poradzić sobie ze świadomością, że pozwolił swym najbliższym umierać w osamotnieniu. Ale jeszcze bardziej będzie potrzebował kapłanów, aby go nauczyli modlitwy i nadziei.
Kustodia Ziemi Świętej liczy na pielgrzymów indywidualnych i rodziny. To one, a nie wielkie zorganizowane pielgrzymki, otrzymają jako pierwsze pozwolenie na przyjazd do Izraela. Od ich przyjazdu zależy przetrwanie wspólnot chrześcijańskich w Ojczyźnie Jezusa.
Pandemia koronawirusa jest dla chrześcijan w Ziemi Świętej dotkliwym ciosem. Miejscowa gospodarka jest bowiem oparta na turystyce. Z obsługi i darów pielgrzymów żyją również miejscowi chrześcijanie, w tym kustodia Ziemi Świętej.
Brakuje więc środków do życia, a już teraz wiadomo, że na pełne odrodzenie ruchu pielgrzymkowego trzeba będzie czekać przynajmniej do Bożego Narodzenia, mówi ojciec Stefan Milowicz z kustodii Ziemi Świętej.
Trudno tu robić jakieś plany, bo wciąż nie wiemy, kiedy Izrael wpuści pielgrzymów. Można jednak przypuszczać, że będzie wpuszczał w sposób selektywny, w zależności od kraju i nasilenia epidemii. Pielgrzymi będą przybywać w małych grupach. Trudno sobie wyobrazić, by jakiś biskup przyjechał z 400-osobową grupą diecezjalną. Czekamy więc na rodziny, małe grupy. My jesteśmy już gotowi. Nasze wspólnoty czekają w sanktuariach. Trochę malujemy, robimy porządki, ale zachęcam pielgrzymów do przyjazdu. Wiadomo, że ci, którzy jako pierwsi przybywają po okresie kryzysu, związanego na przykład z intifadą, mogą na tym skorzystać, bo nie ma tłumów i lepiej można się skupić. Więcej czasu jest na modlitwę w sanktuariach i krócej trzeba czekać w kolejkach do Grobu Pańskiego czy Groty Narodzenia.
Mimo trwającej pandemii agendy ONZ agresywnie propagują aborcję i dają instrukcje, jak obejść obowiązujące w wielu krajach przepisy antyaborcyjne. Za kluczowe uznane zostało przez nie wpisanie aborcji do humanitarnego pakietu walki z koronawirusem. Postawiono ją w czasie kryzysu na tym samym poziomie, co zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego
podstawowej opieki medycznej, schronienia i odpowiednich warunków sanitarnych.
Ochrona praw reprodukcyjnych i seksualnych, bo takie sformułowanie występuje w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia i Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych, jest według tych agend kluczowa dla walki ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa. Za słowami idą ogromne fundusze. Globalny ONZ-owski plan pomocy humanitarnej w walce z pandemią przekazał 120 milionów dolarów na to, by w krajowym systemach opieki zdrowotnej utrzymać ciągły dostęp do aborcji, szczególnie farmakologicznej. Podkreśla się przy tym, że podczas pandemii ma ona taką samą wagę jak na przykład ochrona kobiet w ciąży. WHO wręcz zaleca aborcję w domu bez nadzoru medycznego jako najlepsze rozwiązanie. Trudno oprzeć się wrażeniu, że kryzys wywołany pandemią stanowi pretekst do jeszcze większego realizowania ideologicznych postulatów, mających na celu narzucenie państwom rozwiązań godzących w fundamentalne prawa człowieka.
Jeśli ktoś za kilkaset lat na egzaminie z historii Kościoła zostanie zapytany o XX wiek, to obok Soboru Watykańskiego II wymieni jeszcze dwie postacie, świętego Jana Pawła II i świętą Matkę Teresę. Takie świadectwo o znaczeniu polskiego papieża daje dziś na swym blogu kardynał Dominik Duka, prymas Czech.
Przypomina on, że ten pontyfikat był też wyjątkowy dla Czechów. Żaden inny papież nie był tak blisko z nimi związany i prawdopodobnie już nigdy nie będzie. Kardynał Duka, który w więzieniu zaprzyjaźnił się z Wacławem Havlem, ujawnia, że między polskim papieżem i pierwszym pokomunistycznym prezydentem Czechosłowacji istniała żywa więź sympatii. Prawdopodobnie wynikała ona również z faktu, że zarówno Havel, jak i Jan Paweł II byli ludźmi teatru. Mówiąc o zasługach papieża Polaka, prymas Czech przypomina, że to Jan Paweł II wprowadził w życie reformy soboru. Wniósł też nowy język do papieskich encyklik. Arcybiskup Pragi przypomina też o zasługach Jana Pawła II w dziele obalenia komunizmu. Wraz z innymi wielkimi postaciami swoich czasów, takimi jak Ronald Reagan, Margaret Thatcher czy Helmut Kohl, trafnie zidentyfikował imperium zła i wydał mu walkę, pisze kardynał Duka.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedole innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich, tej miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy wezwani, drodzy bracia i siostry, do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego, do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba Polsce i światu ludzi mocnych serc, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają. Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości, do tego źródła, jakim jest Bóg. Bóg, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.